Jesteśmy w Akademii Muzycznej, po której oprowadza nas pani Aleksandra Bęben.
Udało nam się trafić na moment ćwiczeń pani klawesynistki, ale jest też nasz świeżo upieczony gambista, czyli młody muzyk, który do niedawna studiował u nas, już skończył grę na wiolonczeli, ale teraz będzie też studiował grę na violi da gamba, czyli takim starym instrumencie. Zaraz zobaczycie, że on jest taki podobny do wiolonczeli, ale zupełnie inny. Ale najpierw idziemy do pani klawesynistki i one znają się na strojeniu instrumentów klawiszowych jak mało kto, bo ile fortepian, pianina stroją zwykle po prostu specjalnie do tego zatrudnieni również w Akademii Stroiciele, to klawesyn jest tak delikatnym instrumentem, że klawesyniści w ogóle sami muszą posiąść tę umiejętność, więc myślę, że pani Joanna będzie potrafiła coś tam opowiedzieć o tym. Dzień dobry pani Joanno.
Pięknie, tak, złoto-turkusowo.
Bo to jest buduar, czyli prawdopodobnie kiedyś mieszkała tutaj żona Karola Poznańskiego, dla którego ten pałac został zbudowany, Felicja z Oserowa. I oni jako małżeństwo już tutaj z czterema synami się wprowadzili i aż do wybuchu wojny w 1939 roku tutaj mieszkali. A później pałac przeszedł na rzecz władz niemieckich, no i tam te dalsze losy to może przy okazji opowiem, a na razie to pani Joanna chciałaby zagrać nam albo odpowiedzieć na wszystkie pytania, jakie nasuwają wam się z tym instrumentem, bo to jest przepiękny instrument.
Niesamowity.
To jest instrument królewski, bo w dawnych czasach w żadnym królewskim dworze, ani jakimś tam arystokratycznym nie mogli się bez tych instrumentów obejść i teraz panie klawesynistki też nie mogą, dlatego w tym jednym tylko wnętrzu nie stoi jeden klawesyn, a dwa klawesyny i jeszcze tam, gdzie ćwiczy wiolonczelista, jeszcze są też dwa klawesyny i jeszcze jeden na górze, bo to są bardzo kosztowne instrumenty, których klawesyniści raczej tak od ręki nie mogą sobie kupić na własność i dlatego my jako uczelnia musimy im zapewnić możliwość ćwiczenia na instrumentach, tak? W różnych stylach i tak dalej. A to myślę, że już pani Joanna opowie.
Ja tutaj widzę, że ten jest tak ładnie zabezpieczony, ma takie ładne ubranko, ten drugi.
Trzeba w ogóle uważać, nie dotykać, nie opierać się. Jak ja tu oprowadzam wycieczki, to zawsze muszę tego pilnować, bo jak już mówiłam, to są bardzo delikatne instrumenty, tak? Także jeśli tylko nie są używane, to staramy się je zabezpieczyć.
Ale ładnie na złoto zdobiony.
Czarno-złoty, tak? Właściwie.
Kolory są jakby zamienione, jak w pianinie, czy fortepianie. Klawisze jakby od dołu są tak rzeźbione, jakby pół kole, ćwierć kole.
To warto powiedzieć, że mają jakby takie dwa pięterka, że tak powiem.
Joanna Cyrulik, klawesynistka, organistka.
Dlaczego te dwa pięterka właśnie?
Dlaczego te dwa pięterka? Ponieważ mamy tutaj akurat kopię instrumentu francuskiego. Właśnie instrumenty francuskie charakteryzowało się tym, że mają dwie klawiatury. Ze względu na to, że po prostu mają dwa różne jakby brzmienia. To jakby pozwalało na uzyskanie po prostu różnorodności w tym instrumencie, który de facto nie ma dynamiki. Te instrumenty są o tyle fajne, że można te dwie klawiatury sobą łączyć, co nam daje zdecydowanie większe możliwości brzmieniowe. Jest, że jest czterostopowy, który jakby jest oktawę wyżej od tego podstawowego, więc to też daje nam dużo możliwości kolorystyczne.
Ciekawy efekt wizualnie, ponieważ jak pani Anna gra na jednej klawiaturze, to klawisze, to może proszę zademonstrować.
Same się... Tak, to wtedy górna klawiatura również odzywa się bez jakby naciskania.
Niesamowite, prawda? Wow.
Co, ile powinno się stroić ten instrument?
On się rozstraja za przyczyną warunków atmosferycznych, jakie panują w danym pomieszczeniu. Dlatego też bardzo dbamy tutaj o wilgotność. Tutaj mamy przyrząd do mierzenia wilgotności, do temperatury. Muszą być odpowiednie zapewnione warunki. Celowe nawilżacze, które jakby pozwalają nam zapewnić odpowiednie warunki dla instrumentu. Oczywiście instrument się dosyć szybko rozstraja, bo wiadomo, no to jest instrument bardzo delikatny i tak naprawdę przed każdym graniem powinno się go po prostu sobie nastroić i każdy klawesynista powinien umieć to zrobić. Powiem sami, strojów mamy bardzo dużo też do wyboru.
Nie chodzi bynajmniej o to, że pani mają dużo sukienek, choć na pewno też. Tylko różne sposoby strojenia dźwięków.
W zależności od tego, co chcemy tak naprawdę uzyskać, jakie na przykład chcemy tonacje uwydatnić, wtedy sobie tak odpowiednio dostrajamy.
Umiejąc grać na klawesynie, czy od razu jest to umiejętność grania na fortepianie, czy to są dwie całkowicie inne nauki?
Przez 13 lat grałam na fortepianie. I muszę przyznać, że to jest zupełnie inny instrument, jest zupełnie inny kontakt z klawiszem. Tu jest zdecydowanie, to mam wrażenie, bliższe. Wszystko jest bardziej, że tak powiem, czułe, delikatniejsze niż fortepianie. Więc trzeba jakby się do tego przyzwyczaić. Naprawdę instrument jest warty polecenia.
Mogłaby nam pani coś zagrać?
No coś tu właśnie wyrwało się. głębokie padały, także instrument jest bardzo, bardzo ciekawy też. Ten, że jest czterostopowy, też można, jak wszystkie głosy się łączy, to jest naprawdę głośny.
Sukienek i będziemy tańczyć kontredansa, menueta, gawota i tak dalej.
Klawesyn przede wszystkim epoka Ludwików, tak, czyli barok, XVII-XVIII wiek.
I to są te stroje, które pani Anna lubi najbardziej. Te epoki, tak, no bo muszą rzeczywiście grać najwięcej takiej muzyki, choć jest też repertuar współczesny.
A propos strojów i a propos muzyki, czy zdarza się pani przebierać w strój z epoki?
Czasem jest taka potrzeba, ponieważ niektórzy organizatorzy różnych eventów bardzo chcą, żeby wykonawcy byli przebrani w stroje z epoki, aczkolwiek ja nie jestem jakąś specjalnie zwolenniczką.
A czy w tamtych czasach klawesyn też był takim koedukacyjnym instrumentem? Grywały kobiety i mężczyźni?
Tak. Zdecydowanie tak.
Gorzej się wiodło trochę chyba instrumentom dętym, tak? Które były zarezerwowane bardziej dla mężczyzn, bo źle się kojarzyły. A o to, czy kobiety grały na wiolonczeli, to możemy pana Pawła spytać, który jest tam niedaleko i też chętnie opowie o tym właśnie, że można u nas studiować i wiolonczele, i gambę, grę na tych instrumentach, czyli studiować właśnie i muzykę dawną, ale też ten taki współczesny repertuar. No a przy okazji powie nam, czy kobiety grały kiedyś na wiolonczeli, czy to było przyzwoite tak siedzieć z nią.
To idziemy dalej. Dzień dobry.
Pan Paweł studiuje w Akademii.
Paweł Mirowski, student 5 roku Akademii Muzycznej w Łodzi.
Czym się różnią?
Stylistycznie, zdecydowanie brzmieniowo. A jeśli chodzi o sam wygląd i budowę instrumentu, to gamba ma więcej strun, bo ma 7, wiolonczela ma 4. No i na gambie kiedyś grało się bez nóżki, dopiero później wprowadzono nóżkę do instrumentu.
Pokazał, jak trzeba ściskać kolanami ją. Znaczy w przenośni oczywiście, tak?
Kiedyś również stylowo, stylistycznie trzymano bez nóżki instrument. O, w ten sposób. Łydkami wysoko się ściskało instrument. Tworzyło się taki koszyczek, gdzie po prostu instrument był. I się
ale to nogi mogły boleć.
Nie, nie bolą. Podobno wychodzi się od pozycji baletowej, takiej na skos. Lewa noga musi iść i tak się siada. Tworzy się taki koszyczek i luźno wstawia instrument do miejsca, gdzie jest on. Przestrzeń.
Ten instrument był pierwszy, jest starszy niż wiolonczele.
To jest instrument jeszcze z czasów średniowiecznych, początek baroku.
Co ciekawe, ma progi też.
To jest też różnica, tutaj nie da się zafałszować, jak się dobrze zagra. We współczesnym instrumencie nie ma progów. Progi, co ciekawe, są zbudowane ze strun jelitowych. Jak nam się zerwie struna podczas grania na gambie, to nie wyrzucamy jej jak zwykle we współczesnych wiolonczelach, tylko można ją wykorzystać do zawiązywania progu. I samemu można związać te progi w odległości pół tonu.
Co to są te progi?
Progi to określenie jest odległości stopni między dźwiękami. Każdy próg to jest pół tonu. Po kolei.
Czyli to jest taka jakby trochę wskazówka dla wykonawcy, tak? Gdzie ten palec tam powinien wylądować na strunie?
Gdzie dany palec na jakim progu powinien zagrać i wtedy powinno się zgadzać dana myśl muzyczna.
Trochę podobne do gitary.
Tak, tylko... strój jest podobny do gitary, bo też się stroi kwartowo. Terce jest pomiędzy trzecią a czwartą struną. Dlatego gitarzyści, jak przechodzą, zdają na gambę, mają prościej. A wiolonczeliści mają prościej z tego względu, że też się smyczkiem gra. Dlatego na gambę, jak zdawałem, można zdawać na instrumencie współczesnym, na wiolonczeli, albo też na gitarze. To jest to powiązanie pomiędzy gitarą a instrumentem gamby.
No właśnie, my się tutaj zastanawiałyśmy, czy kobiety mogły grać na gambie.
Tak, grały zdecydowanie kiedyś. Było równouprawnienie co do tego. Ja nawet mam zeszyt ćwiczeń, gdzie jest przykład obrazu, gdzie dziewczyna trzyma gambę, jest w szerokiej sukni. Jak najbardziej był to też instrument przystosowany dla kobiet.
Czyli na gambie gra się łatwiej niż na wiolonczeli?
Ciężko powiedzieć, bo gamba to jest zupełnie inny stylistycznie. Tu trzeba lżej dźwięk wydobywać. Są struny jelitowe zrobione z jelit owczych. Trzy ostatnie strony są z metalu, jak we współczesnej wiolonczeli. To jest tak, że tutaj i tutaj jest coś, co każdy musi poświęcić lata, żeby to potem robić naprawdę dobrze.
Też dziewczyny pytały o to, jak długo trzeba się uczyć, żeby grać dobrze.
No tak naprawdę człowiek uczy się całe życie, tak, a z latami nabywa doświadczenia i codziennie czegoś nowego się uczy. Nawet po studiach, jak ludzie uważają, że niepotrzebny im profesor, bo mają swoje drogi, to jest oczywiście dobre, bo każdy ma swoje podejście do muzyki, do rozumienia muzyki, ale codziennie współpracując z innymi muzykami, grając w różnych zespołach kameralnych, orkiestrach, nabywamy pewien szereg informacji, które nam po prostu pomoże rozwinąć nasze potrzeby muzyczne i same myślenie o muzyce. Pełny szereg doświadczeń.
Trzeba cały czas ćwiczyć, czy nie wiem, można sobie zrobić przerwę na kilka tygodni, kilka miesięcy i potem wrócić do grania? Czy taki powrót jest zawsze jakiś bolesny?
Powiem pani szczerze, że taki powrót jest zawsze bolesny, chociaż ja teraz ostatnio miałem niestety kontuzję nogi, też musiałem przerwać grę na instrumencie przez 2 miesiące, ale człowiek wracając do instrumentu, ucząc się na nowo grać, pozbywa się błędów, które miał wcześniej, podczas techniki grania i tak dalej. Chociaż tak czy siak muzyk powinien ćwiczyć codziennie i mieć ten kontakt, żeby utrzymywać formę, bo jak są potem koncerty, jakieś próby, to ciężko jest wrócić do tej formy. Jest to obowiązek zdecydowanie, żeby coś osiągnąć.